Godzina 8.09, poranek w netto, już druga godzina, Antoni Opaliński, a w studiu jest gość, pani poseł Joanna Lichocka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Czy pani poseł pamięta ten moment, kiedy taki wizerunek publiczny Platformy Obywatelskiej naprawdę zaczął się chwiać?
No, to bardzo było wiele momentów.
No, ale właśnie był taki jeden moment, bo to niestety nie była katastrofa smoleńska, nad czym ja ubolewam, to nie było podpisanie umowy gazowej, to nie były różne fatalne dla polskiej gospodarki, dla polityki zagranicznej decyzje, to nie był hołd berliński pana Radka Sikorskiego, to był ten moment, kiedy ludzie zobaczyli ośmiorniczki, a raczej usłyszeli o nich i stwierdzili, że jest to po prostu banda chciwych kolesi obżerających się za państwowe pieniądze.
Mi się wydaje, że to było, to nie był pierwszy moment, kiedy się zaczął chwiać wizerunek Platformy Obywatelskiej. To było dopełnienie tego wizerunku jako ekipy, która zamienia Polskę w wielkie żerowisko. Ja przypomnę, że w spółkach Skarbu Państwa robiono interesy życia. No, Krzysztof Kilian został powołany przez Donalda Tuska na kilka miesięcy do zarządu jednej ze spółek, żeby odebrać wielomilionową odprawę. O tym zresztą wiemy z taśm z Sowy. Rzeczywiście opublikowanie tych taśm stało się, myślę, przełomowym zupełnie momentem dla Polaków, że zobaczyli sprawy takimi, jakimi są, czyli że mamy do czynienia z ludźmi skrajnie nieuczciwymi.
No dobrze, a czy pani poseł zwróciła uwagę, że to był pewien proces? Ja oczywiście nie porównuję, bo to nie ma nic wspólnego z ośmiorniczkami, ale czy nie jest tak, że fakt, że powstała dyskusja na temat nagród w rządzie, że co już pojawiają się informacje na temat tego, że na przykład, nie wiem, Fundacja Narodowa funduje tam jakiemuś żeglarzowi daleką podróż, że cały czas mowa jest o różnych publicznych pieniądzach, nagrodach, stanowiskach, spółkach. Czy to nie jest początek jakiegoś niebezpiecznego procesu dla prawicy w Polsce?
Wydaje mi się, że pan w swoim pytaniu zawarł tezę, która nie jest prawdziwa. Fundacja Narodowa nie funduje rejsu jakiemuś żeglarzowi, tylko z tego, co przeczytałam w mediach, organizuje wielki projekt, kiedy mistrz świata w żeglarstwie, Mateusz Kuśnierewicz, promując Polskę, będzie z jakąś ekipą pływał po morzach i oceanach. Jakie są szczegóły tego projektu? Trzeba pytać Fundację Narodową, ale mam wrażenie, że to jedno zdanie, które pan powiedział, trywializuje jednak ten projekt w sposób nieusprawiedliwiony. Druga rzecz, jeśli chodzi o nagrody, bo przecież to rozpala w tej chwili za sprawą opozycji oczywiście opinię publiczną, to są to nagrody, które premier Beata Szydło miała prawo przyznawać swoim pracownikom. Nie były to, nie było to finansowanie nielegalne, nie była to kradzież, tylko tak jak każdy pracownik w każdej firmie może dać premię swoim pracownikom, tak tutaj w rządzie Beata Szydło dawała premię swoim pracownikom. Manipulacja w tej sprawie polega na kilku sprawach. Między innymi na tym, że podaje się sumy globalne jakby za cały rok, zapominając, że to były premie co miesiąc dawane w dużo niższej kwocie niż się wymachuje tymi dziesiątkami tysięcy złotych. Ja zresztą patrzę na Platformę Obywatelską jak na taki absolutnie klasyczny, wzorcowy przykład hipokryzji. I to są ostatni ludzie, którzy powinni mówić o tym, że trzeba bardziej dbać o grosz publiczny. Bo ja przypomnę na przykład projekt Aleksandra Grada i zdaje się, że 180 milionów pan Grad, razem z panem Tuskiem oczywiście, wydali na elektrownię jądrową w Polsce. Pan Grad miał gigantyczne pensje. Nie powstało nic w sprawie elektrowni. Ja bym bardzo chciała zapytać polityków Platformy, kiedy zrzucą się i oddadzą Polsce te 183 miliony, kiedy pan Grad przyjdzie i odda tę kasę, bo na pewno tę kasę ma. Ja przypomnę też, że jego żona założyła firmę, która na zleceniach od państwa zarabiała też bardzo duże pieniądze.
No
zapraszam
dobrze,
Aleksandra
ale...
Grada do oddania pieniędzy. Zapraszam pana Siemoniaka, pana Schetyny do tej zrzutki. 183 miliony z publicznych pieniędzy. Coście z tym zrobili? A to jest tylko jeden przykład.
Pani poseł, ale niezależnie od tego, że może być hipokryzja opozycji, oczywiście my też zapraszamy tych panów, niech tu przyjdą i pokażą pieniądze, natomiast niezależnie od hipokryzji opozycji, niezależnie od tego, że część mediów manipuluje, to doszło do takiej sytuacji, że rozmawia się o rządowych pieniądzach, zamiast o projektach, zamiast o pomysłach, których miały być pełne, zwłaszcza...
Tak, trzeba przyznać, że tutaj opozycja i media jej sprzyjające bardzo umiejętnie lansują ten temat jako niby najważniejszy i mają w tym sukces. No między innymi, przepraszam uprzejmie, ale pana pytania też dowodzą tego, że propaganda Platformy odnosi tutaj sukces, bo przecież pan sam mówi, że to jest coś strasznego, te nagrody.
Nie, ja nie
tak
mówię,
pan
że to jest
sugeruje.
Coś strasznego, ja mówię,
natomiast
że o tym się rozmawia.
Proszę, żeby nasi słuchacze usłyszeli, że to były nagrody dawane, premie co miesiąc, co dwa miesiące wiceministrom, ministrom, którzy no, po pierwsze bardzo ciężko pracowali, ale po drugie oni w porównaniu z pensjami, które są w biznesie, choćby w prywatnych mediach, zarabiają bardzo niewiele, a odpowiadają za ogromnie ważne sprawy. I to
może należałoby po prostu otwarcie powiedzieć, że podnosimy pensję raz jeden, a nie bawić się w nagrody.
Wydaje mi się, że premie są bardziej elastycznym sposobem nagradzania pracowników niż od razu systemowe podniesienie pensji, bo wydaje mi się, że gdybyśmy systemowo podnieśli pensje w rządzie, to też by się to spotkało z bardzo dużą krytyką. Ja przypomnę, że 2 lata temu był projekt takiej ustawy, który regulował wynagrodzenia wiceministrów i ministrów w rządzie, podnosił je w sposób znaczący i spotkało się to z ogromną krytyką i mediów, ale też części naszych wyborców. I wtedy odstąpiliśmy od tego projektu, uważając, że najpierw zwykłym Polakom musi się zacząć dziać lepiej, muszą odczuć wzrost gospodarczy we własnych kieszeniach, a dopiero później, gdy będą efekty naszych rządów, można nagradzać, podnosić uposażenie ministrom. I tak się dzieje. Ci, którzy rzeczywiście ciężko pracowali, dostawali premię. Nie widzę w tym absolutnie nic złego. To są uczciwie wydane pieniądze, uczciwie zarobione przez tych ludzi pieniądze.
No dobrze, na razie dowiedziałem się, że jestem ofiarą propagandy Platformy Obywatelskiej. Strasznie mi z tym niedobrze. Porozmawiamy więc o pieniądzach zwykłych Polaków, a przynajmniej takich pieniądzach, na które wszyscy zwykli Polacy będą musieli się składać, zdaje się. Co rząd zamierza zrobić z pojawiającymi się co już żądaniami ze strony różnych kręgów politycznych amerykańskich dotyczących spraw reprywatyzacyjnych, dotyczących tak zwanego mienia pożydowskiego?
No to jest pytanie do rządu oczywiście, przede wszystkim do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też do Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest oczywiście pewien problem. Ten nacisk 53 senatorów Stanów Zjednoczonych na to, żeby Polska wypłaciła jakieś gigantyczne odszkodowania restytucyjne środowiskom, no właśnie nie wiadomo do końca komu, to znaczy w sprawach, które nie wskazują jednoznacznie sukcesora mienia żydowskiego w Polsce, miałyby, zdaje się, być beneficjentami gminy żydowskie czy stowarzyszenia, które chcą ten majątek zagospodarować. Nie wiem, jak silny jeszcze będzie nacisk ze strony środowisk w Stanach Zjednoczonych, ale wiem, że Polska musi tutaj dbać o swoje interesy, bardzo je wyraźnie akcentować. Myślę, że sama sprawa ustawy reprywatyzacyjnej, tego, że jej nie ma przez wiele lat, to jest spowodowane jednym właśnie z tych problemów, o których mówimy. Myślę, że...
Ta ustawa reprezentacyjna, która jest w tej chwili procedowana, ona też budzi duże kontrowersje.
Tak, no właśnie nacisk na to, żeby ona była inna. Mamy do czynienia z próbą wywierania nacisku, żeby odstąpić od tych zapisów, które w tym projekcie przedstawionym przez wiceministra Patryka Jakiego zostały wprowadzone. Ja myślę, że my musimy sobie po prostu z tym poradzić jako suwerenne państwo. I też zobaczyć tę kłótnię wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie jednak w kontekście tych żądań restytucyjnych. To być może nie jest wprost zależne, to znaczy krytyka ustawy o IPN-ie ze strony Izraela czy środowisk żydowskich nie była wprost dyktowana roszczeniami majątkowymi. To jest zbyt prostackie tłumaczenie, ale z całą pewnością jednym z elementów tych żądań no, czysto majątkowych jest podyktowany teraz atak na Polskę.
Czy wobec tak silnych ataków na Polskę nie powinniśmy nieco bardziej pilnować tego, co sami robimy? Czy istnieje jakiś pomysł na pewną koordynację projektów, które wychodzą później jako ustawy z parlamentu? Bo przy wszystkich kolejnych tych ustawach zawsze wychodzi, że tu jest jakiś niedopilnowany paragraf, tutaj coś zostało, tutaj jest jakieś zaskoczenie, tutaj wychodzi marszałek Terlecki i mówi no, w sposób taki dosyć zadziwiający, że Kukiz 15 zmusił posłów do uchwalenia tego punktu ukraińskiego. Czy nie to nie powinno być jednak jakiegoś bardziej pilnowania tego, co z parlamentu wychodzi?
Myślę, że to jednak jest pilnowane. Natomiast rzeczywiście te zapisy, zwłaszcza dotyczące kwestii ukraińskich, były postulatem ruchu Kukiz 15. Ja uważam, że te dokładnie zapisy są dosyć nieszczęśliwe. Poparłam je tak jak cały klub, bo takie było stanowisko klubu, ale one budziły moje wątpliwości od początku, bo to jest co najmniej niezręczny zapis. Wydaje mi się, że trzeba będzie w przyszłości nad nim się pochylić jeszcze raz, ale to jest też normalna sprawa, że w ogniu procedowania w parlamencie różnych ustaw, dyskusji, przekonywania się, wypracowywany jest różnej jakości kompromis. I niekiedy w praniu wychodzi, że któryś z tych zapisów w ustawach, które były wcześniej dyskutowane gorąco na komisjach, w gronie prezydiów partii, nie działa albo ma konsekwencje za daleko idące i wtedy to trzeba będzie zmienić. Nowelizacje projektów są czymś naturalnym. Ja bym też jednak nie generalizowała. Nie jest tak, że za każdym razem, każda ustawa.
Ale często.
Ma tak. Nie, wcale nie często. Proszę podać jeszcze jakiś przykład, oprócz ustawy o IPN-ie.
Będę miał dzisiaj rozmowę z przedstawicielem szlachetnego fachu sokolników, który będzie mnie usiłował przekonać. Może nie ma racji, że zaniknie ten fach, jak niektóre projekty, które
tak,
są w tej chwili w Sejmie.
Słyszałam też, że zanikną polskie rasy psów, ponieważ psy nie będą mogły ćwiczyć na żywych zwierzętach.
Teraz pani poseł trywializuje, mówiłem o innym przykładzie.
Nie, przepraszam, ale to jest dokładnie ten sam zapis. To jest ten sam zapis zakazujący trenowania zwierząt stosowanych w polowaniach na żywych zwierzętach. To jest to. I jednocześnie jest argumentacja, że nie będzie polskich ras psów myśliwskich, bo nie będzie można rzucać się na małego, nie będzie pies mógł rzucać się na małego liska czy na sarenkę, żeby sobie poćwiczyć. Podobnie jest z sokolnictwem. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z bardzo silnym lobby środowiska łowieckiego. Ono jest ponadpartyjne.
A tych sokolników to zdaje się kilkuset. To oni teraz strasznie silnym lobby chyba nie są.
Wydaje mi się, że to jest jednak używany argument dotyczący prawa łowieckiego i przez środowisko łowieckie jako naczelny argument, że to jest niedopuszczalne. Nie, nie, spokojnie. Wydaje mi się, że to jest jeden z pretekstów, żeby atakować to prawo. Ja przypomnę, że wreszcie po latach mamy ustawę, w której zabrania się bycie w zarządzie Związku Łowieckiego i w kołach łowieckich byłym esbekom i funkcjonariuszom PRL-owskich służb specjalnych. To dziesiątkuje to środowisko, jeśli chodzi o ich aspiracje do rządzenia.
A propos środowisko takiej nieładnej proweniencji, czy nie jest tak, że państwu udało się zrewitalizować?
Środowisko jest słowem o nieładnej proweniencji?
Nie, nie, nie. No nieładnej proweniencji jest środowisko esbeków. Więc czy nie jest tak, że państwu się udało rewitalizować trupa SLD za pomocą tych pomysłów degradacyjnych?
Nie wydaje mi się. Naprawdę. Sądzi pan, że na przykład pokazanie się pani Moniki Jaruzelskiej, takiego odpowiednika córki Stalina czy Mussoliniego, ubiegającej się o zaistnienie na scenie politycznej, jest rewitalizacją SLD? Bo przecież to jest ten widoczny efekt. Nie, no proszę nie żartować. Uważa pan, że generał Kiszczak powinien być generałem? Generał Jaruzelski powinien być generałem?
Znaczy, trochę uważam, że należało ich za życia degradować.
Proszę bardzo, trzeba było wtedy rządzić.
No niestety nie rządziłem, bardzo żałuję, spróbuję. Natomiast nie, mam szczerze mówiąc pewne wątpliwości co do degradowania osób nieżyjących. Nie wiem, czy nie ma lepszych sposobów na dekomunizację Polski.
No to w takim razie nie należałoby odbierać pośmiertnie różnych odznaczeń i tytułów honorowych miast, na przykład Adolfowi Hitlerowi. Dlaczego nieżyjącemu Hitlerowi odebrać honorowe obywatelstwo któregoś z polskich miast? Bo przecież kilka obecnie istniejących miast w Polsce takie obywatelstwa przyznawało. No proszę nie kpić. To jest kwestia sprawiedliwości i uczciwości, jeśli chodzi o system wartości, o to, jakie autorytety mamy i jakie chcemy przekazać wartości kolejnym pokoleniom. Ta ustawa degradacyjna nie dotyczy wyłącznie tych, którzy już nie żyją. Również dotyczy tych, którzy ciągle żyją, świetnie się mają i pobierają no nienależny szacunek za to, że są właśnie generałami czy pułkownikami. Wszyscy, przypomnę, że ustawa degradacyjna dotyczy nie dwóch generałów, którzy już nie żyją, tylko dotyczy wszystkich tych, którzy uczestniczyli w strzelaniu do Polaków, prześladowaniu Polaków walczących o wolność. To są i dotyczy osób, które są odpowiedzialne i które uczestniczyły w grudniu 70, w Wujku w 81 roku. Uważa pan, że nie należy ich degradować?
Być może niektórych należy degradować, natomiast uważam,
wszystkich,
że przy okazji
którzy
uda się skonsolidować elektorat SLD, którego już prawie nie było.
Nie no, proszę nie żartować, naprawdę.
Dobra, nie będę żartować, pozostajemy przy swoich wątpliwościach. W Sejmie spośród...
Ale wie pan, że ta logika prowadziłaby do tego, że Jaruzelski, Kiszczak i inni członkowie WRON-y, a także generalicja i esbecja powinna nadal mieć bardzo wysokie emerytury. Dlaczego im coś odbierać?
Znaczy, widzę pewną różnicę.
Bo to przecież konsoliduje SLD.
A
nie widział pan,
a
nie widział pan debaty. No przepraszam, nie widział pan debaty.
No bardzo była malownicza z posłem Rozenkiem.
Z posłem Rozenkiem? No i to jest rewitalizacja SLD. Uważa pan, że w związku z tym trzeba SB-kom przywrócić nienależne im pieniądze? Nienależne z punktu widzenia przyzwoitości, zwykłej przyzwoitości, uczciwości, ale także autorytetu wolnego polskiego państwa.
Nie, wprost przeciwnie. Myślę, że bardzo dobrze, że zlikwidowano te nieprawdopodobnie wysokie emerytury, które były przez prawie całą trzecią RP.
Ustawa degradacyjna
nie zmienia faktu, że mam tu pewne wątpliwości, ale pozostaniemy. Okej. W Sejmie jest również inna ustawa, zupełnie innego typu i dużo po prostu inna. Mianowicie chodzi o tą inicjatywę Zatrzymaj Aborcję. Jakie jest pani poseł stanowisko wobec tego, co powinno się dalej dziać z tym prawem?
To jest projekt obywatelski, który nie jest projektem Prawa i Sprawiedliwości. On został skierowany do komisji, bo oczywiście część posłów PiS-u go popiera, ale przede wszystkim dlatego, że był projektem obywatelskim i my jako takie projekty po prostu nie odrzucamy na wstępie, tylko przekazujemy dalej do prac w komisji. Podobnie miało się stać z projektem lewicowym. Część posłów PiS-u, w tym ja, zagłosowaliśmy za nim, żeby przesłać go do dalszych prac.
Biorąc pod uwagę jego zapisy, rozumiem, że było to ciężkie.
Było to bardzo trudne. Rzeczywiście to było bardzo trudne, bo zapisy są radykalnie lewackie, nie do przyjęcia. Ale ponieważ obiecaliśmy Polakom, że każdy obywatelski projekt poparty przez ponad 100 tysięcy Polaków będzie uszanowany, nie będzie odrzucony jak Platforma od razu, to głosowaliśmy za skierowaniem go do dalszych prac, ale niestety Nowoczesna i Platforma Obywatelska nie odważyły się na to. I w tej chwili mamy sytuację taką, że mamy tylko jeden z tych projektów obywatelskich w Sejmie, w parlamencie, a jednocześnie mamy zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego o to, czy zgodne z konstytucją jest, jak interpretować ten zapis ochrony od chwili poczęcia aż do śmierci ludzkiego istnienia. I wydaje mi się, że należy poczekać na to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. I ja bym wolała, żeby nie stawiano posłów w sytuacji takiej pod presją, pod ścianą, że bez względu na wszystko trzeba uchwalić projekt firmowany przez pająka Godek. Ja uważam ten projekt za zbyt radykalny i
dlaczego?
Mojego poparcia on nie ma. Uważam, że należy poprawić obecnie obowiązujący kompromis aborcyjny o to, że dzieci z zespołem Downa nie powinna być ciąża przerywana ze względu na dodatkowy chromosom płodu, ponieważ dzieci z zespołem Downa, ludzie z zespołem Downa spokojnie żyją samodzielnie, mogą być szczęśliwi. Nie ma najmniejszego powodu do tego, żeby przerywać ich życie. Natomiast są bardzo dramatyczne przypadki takich zniekształceń ciąży, które powodują, że dziecko nie jest w stanie żyć samodzielnie. Nie chcę drastycznych przykładów, ale no, rozszczepienie kręgosłupa na przykład. To są niewyobrażalne tragedie. I uważam, że w tych sytuacjach zmuszanie kobiety do donoszenia takiej ciąży jest przedłużaniem cierpienia jej i tego nieszczęśliwego dziecka. Dlatego uważam, że są sytuacje, w których dobro kobiety w takiej tragedii powinno przeważać, to znaczy w tym sensie, że nie możemy prawnie nakazywać podjęcie tej tragedii, podjęcie tego dramatu. To są sytuacje wyjątkowe, ale projekt Kai Gondek ich nie uwzględnia. I ja uważam, że tutaj los kobiety, również jej zdrowie psychiczne, no, fizyczne, jest trzeciorzędne. Najważniejsze jest to, żeby całkowicie zakazać aborcji. Ja uważam, że mamy bardzo restrykcyjne prawo, że u nas życie jest chronione w bardzo dalekim stopniu, ale nie możemy tak radykalnie do tego podejść. Musimy uwzględnić to, że są niewyobrażalne dramaty, których po prostu nie możemy odgórnie fundować kobietom. One powinny mieć możliwość przerwania tego cierpienia.
Przy okazji tych dyskusji pojawiły się takie bardzo mocno, znaczy wyszły na ulicę takie bardzo mocno lewicowe środowiska. Doszło do sytuacji, których w Polsce chyba jednak dość dawno nie bywało, włącznie z próbą wejścia do siedziby biskupa z jakimiś takimi bardzo mocnymi, wulgarnymi wręcz hasłami. To są często ludzie z kręgów akademickich, studenci, młodzi pracownicy, naukowi. Ja przepraszam, ale jaki prawica ma pomysł na współżycie w jednym państwie ze środowiskami, które mają takie poglądy? Co w ogóle zrobić z czymś takim?
A co by pan proponował?
Nie wiem, nie proponuję. Ja to pytam. Zastanawiam się po prostu, bo powiem szczerze, że jak ich zobaczyłem, to wprowadziło mnie to w stan lekkiego przerażenia, bo mi się wydawało, że jestem w Hiszpanii w latach 30.
No niestety nie poradzimy, że mamy część, one są marginalne raczej, ale jednak są w znaczących miejscach tak radykalne środowiska postmarksistowskie, postkomunistyczne. No, trzeba po prostu nazwać rzecz po imieniu.
Może komunistyczne po prostu, po co nam to post
tutaj? Ideologia komunistyczna, marksistowska, luksemburgizm, trockizm, można to wymieniać. Znawcy tej zbrodniczej idei pewnie by dokładnie umieli określić, które środowiska co reprezentują. To jest oczywiście bardzo smutne. Mój Uniwersytet Warszawski jednak stał się marksistowskim uniwersytetem, zwłaszcza jeśli chodzi o Wydział Nauk Humanistycznych. Ja nad tym boleję. Boleję nad tym również, że na przykład temu uniwersytetowi nie przeszkadza to, że wykładowcą i tytułem profesora Uniwersytetu Warszawskiego cieszy się ktoś taki jak Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po tym jak nie widziała nic złego w wyłudzaniu kamienicy, która nie należała do rodziny, do jej rodziny. To są rzeczy, i czy teraz się nie stawia na komisję weryfikacyjną, bo nie, gwałcąc zupełnie prawo. Więc rzeczywiście coś się z tym Uniwersytetem Warszawskim nie najlepszego dzieje, ale to być może jest jakiś proces, przez który musimy przejść. Ja mam nadzieję też, że reforma edukacji, szkolnictwa wyższego zaprezentowana przez pana premiera Jarosława Gowina przyniesie też takie owoce, że pozwoli promować naukowców takich, którzy mają otwarte umysły, niezideologizowane właśnie, nie nacechowane tą spuścizną, wręcz stalinowską niekiedy, bo to, o czym pan powiedział, pan mu się skojarzyło to z Hiszpanią. Mnie się to skojarzyło z bojówkami komunistycznymi w latach 50. na przykład i z tą agresją. Więc to jest bardzo duże zaskoczenie. No ale z drugiej strony to pokazuje, czym jest opozycja w tej chwili. To znaczy, z jakich nurtów wychodzi ten impuls totalnej opozycji. Dobrze było, żeby Polacy sobie od czasu do czasu włączyli w internecie relacje z tych protestów, bo tak, to jest to, co się chowa za ładną buzią pana Trzaskowskiego, na przykład w Warszawie.
A propos pana Trzaskowskiego, nie wiem, czy ma ładną buzię, ale chciałbym też wiedzieć, z kim będzie konkurował o stanowisko prezydenta Warszawy, jak pani sądzi. Wiem, że pani nie jest posłem z Warszawy, ale mieszka pani w Warszawie. Więc...
Mieszkam w Warszawie, bardzo mi zależy na Warszawie, bo ja z ogromnym smutkiem przyglądam się degradacji miasta pod rządami Platformy Obywatelskiej, tego i rozkradaniu, i żerowaniu na mieście, i jakiejś takiej budowaniu, jakiejś takiej tożsamości, która kompletnie nie jest warszawska, nie jest duchem dumnego, wolnego miasta. To jest... No, Hanna Gronkiewicz-Waltz naprawdę nie powinna rządzić, ani ta ekipa z Platformy Obywatelskiej naprawdę nie powinna rządzić miastem. Warszawa mogłaby wyglądać już zupełnie inaczej. Myślę, że rozwija się na poziomie, nie wiem, 10% swojego potencjału, bo reszta jest albo rozkradana, albo blokowana. Natomiast kto będzie w Warszawie prezydentem, to kandydatem na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, to trzeba oczywiście pytać szefów Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że będzie ktoś, kto ma wszelkie dane, żeby wygrać te wybory. Ja bym bardzo chciała, żeby w Warszawie była dobra zmiana. Wiem oczywiście, że demograficznie miasto to jest w dużej części złożone z warszawiaków, którzy są... którzy przyjechali. Dlatego na przykład sprawa Komisji Weryfikacyjnej i kamienic na Chłodnej, czy na Nowogrodzkiej, czy na Nowowiejskiej jest dla nich trochę odległa, nie dotyczy bezpośrednio ich rodzin, bo to jest elektorat z Ursynowa, czy z Białołęki, z tych nowych osiedli. Ale ja mam nadzieję, że oni także, ci nowi warszawiacy, tak z takim temperamentem i z taką siłą i energią, którzy tutaj są i też dają energię temu miastu, zobaczą, że można jednak rządzić Warszawą uczciwiej, lepiej, nowocześniej i z korzyścią dla nas wszystkich.
No to się przekonamy. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt.
Wszystkiego dobrego, wesołych świąt.
Joanna Lichocka, poseł PiS, była gościem Poranka Wnet, a teraz zaśpiewa sobie Doris Day.